Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że mogę mówić do Państwa akurat o tym filmie, bo to jeden z chyba ciągle rzadkich przypadków dzieła, które jest z jednej strony kamieniem milowym w rozwoju kinematografii, jest arcydziełem, filmem, który zmienił bieg historii kina, zmienił oblicze tego medium, a przy okazji ciągle sprawia czystą, dziką frajdę odbiorczą. To się da połączyć. Quentin Tarantino udowodnił to przed laty. Niedawno minęła 25. rocznica premiery filmu Pulp Fiction. Myślę, że on ciągle działa, ciągle ma w sobie jakiś powab. Chociaż ciekaw też jestem, jak ten czas, który upłynął od premiery, zmieni nasze jego postrzeganie, zmieni nasze podejście do początków twórczości Quentina Tarantino. Być może ten temat wypłynie na dyskusji, natomiast podejrzewam, że absolutnie ten status Pulp Fiction jako filmu z jednej strony wartościowego, udanego artystycznie, a z drugiej będącego przykładem wspaniałej rozrywki zostanie utrzymany. Zresztą dla mnie samego osobiście jest to film bardzo ważny, właściwie głównie przez to, że obejrzałem go po raz pierwszy w młodym wieku. Byłem oczywiście stanowczo zbyt młody, żeby móc go oglądać. Wpłynęło to wszystko na to, że zająłem się kinem poważniej, bardziej zawodowo. Zresztą wielu ludzi kina ma na ten temat swoje historie. Moja ulubiona wyszła od naszego operatora z kina, Macieja Sługockiego, którego pozdrawiam z tego miejsca. On mi dzisiaj opowiedział, że obejrzał ten film po raz pierwszy na imprezie, gdy był nastolatkiem i tak bardzo się wciągnął, że zapomniał, że ma pić alkohol. Tak wielkie wrażenie zrobił na nim film Quentina Tarantino. Myślę, że ta magia kina potrafi czasem objawić się w najmniej spodziewanych okolicznościach. Z czystej ciekawości, kto z Państwa będzie oglądał ten film po raz pierwszy dzisiaj? Tylko jedna osoba, to jest dwie. Niesamowite. Spodziewałem się, że jednak będzie Was więcej, ale tym ciekawsza będzie ta konfrontacja. Ja zdradzę Wam, że widziałem ten film chyba 20 razy, ale też zostanę, żeby obejrzeć go z Wami po raz 21. Jego magia jest zbyt silna, żeby nie ulec jej po raz kolejny. Chociaż, jak już wspomniałem, te 25 lat być może zmieni nieco naszą optykę. Dzisiaj nie da się przejść obojętnie chociażby wobec faktu, kto był producentem tego filmu, kto stoi za jego sukcesem, ponieważ Pulp Fiction był jednym z pierwszych wielkich triumfów artystycznych nikogo innego jak Harveya Weinsteina. Czy ma to jakieś znaczenie, czy zaciąży na naszym odbiorze? Pytanie jest otwarte. Na pewno dzisiaj na Pulp Fiction patrzy się inaczej niż 25 lat temu, chociażby z tego względu, że Tarantino za sprawą swojego triumfu wyważył sobie drzwi na salony światowego kina jako młody, gniewny, jako twórca, który ledwie przekroczył 30. Dzisiaj od tego czasu wiele się zmieniło. Tarantino jest jednym z najważniejszych hollywoodzkich graczy, należy do ścisłej czołówki. Nie jest już dobrze zapowiadającym się talentem, ale wręcz żywym klasykiem. A o tym, że jego pozycja ciągle jest silna, świadczy chociażby sukces jego najnowszego filmu, czyli Pewnego razu w Hollywood, który mogliśmy do niedawna oglądać jeszcze w kinie Nowe Horyzonty. I tutaj myślę, że odpowiedź będzie podobna jak poprzednia, ale kto z Państwa widział Pewnego razu w Hollywood? Też znaczna większość. Chciałbym na moment zatrzymać się przy tym tytule, chociażby po to, żeby zastanowić się nad taką ambiwalencją w twórczości Tarantina, bo jeśli znamy poprzednie filmy tego reżysera i obejrzeliśmy Pewnego razu w Hollywood, to możemy dojść do wniosku, że z jednej strony Tarantino ciągle jest wierny swoim fascynacjom, swoim autorskim obsesjom, a z drugiej ciągle udowadnia, że się rozwija, że dostrzega upływ czasu, że nie interesuje go powtarzanie się, ale ciągłe poszukiwanie nowych dróg artystycznego rozwoju. W moim przekonaniu Tarantino pozostaje wierny sobie o tyle, że wciąż wierzy w Pewnego razu w Hollywood, w taką oczyszczającą moc kina. Traktuje kino jako przestrzeń baśni, jako przestrzeń poprawionej rzeczywistości, idyllicznej, która jest doskonalsza niż świat realny, niż świat, który znamy. Mnóstwo jest oczywiście w pewnego razu w Hollywood nawiązań do kina lat 60., 70., do kina, które inspirowało Tarantina już w czasie, gdy realizował Pulp Fiction, do takiego kina, do którego on ma największy sentyment, bo po prostu jako chłopiec, jako dziecko na takich filmach się wychował, jak na tych, które przywołuje pewnego razu w Hollywood właśnie na tej epoce. Z drugiej jednak strony uderza już w tym filmie jako twórca dużo bardziej dojrzały w tony, jakich w Pulp Fiction chyba jeszcze nie uświadczymy. Pewnego razu w Hollywood jest zdecydowanie najbardziej sentymentalnym, najbardziej melancholijnym filmem w dorobku Tarantina, takim filmem, w którym moim zdaniem on bardzo dobrze rozumie głównych bohaterów, którzy widzą, że otaczający świat wymyka im się spod kontroli, że oni przestają go rozumieć, że są ludźmi bardziej związanymi z przeszłością, aniżeli z teraźniejszością. Widać, że Tarantino już nie osiąga takich sukcesów, już nie ma w sobie takiej świeżości jak w czasach Pulp Fiction, ale jest twórcą bardziej refleksyjnym, może dojrzalszym. Także myślę, że płaszczyzny, na których pewnego razu Hollywood i Pulp Fiction wchodzą ze sobą w dialog, to interesujący temat, który być może również powróci w trakcie dyskusji po filmie. No oczywiście rzecz, która łączy ciągle te dwa tytuły, która jest pomostem, która jest znakiem filmowym Tarantina i to się już chyba nie zmieni, to zamiłowanie do absurdalnego, czarnego humoru i niekontrolowanych, często zaskakujących erupcji przemocy. W pewnego razu w Hollywood przemoc owa pojawia się zwłaszcza w finale, o którym oczywiście więcej mówić nie mogę, bo to jest najsilniejsza strona, myślę, całego tamtego filmu. Wracając do samego Pulp Fiction, do jego znaczenia dla historii kina, dla pozycji, jaką zajmuje w sztuce lat 90., ale i nie tylko, trzeba poświęcić kilka chwil temu, jak bardzo reprezentatywny jest to film dla postmodernizmu, jako prądu myślowego, prądu intelektualnego czy prądu związanego ze sztuką. Nie wiem, czy pamiętacie, parę lat temu hitem internetu była dyskusja pomiędzy reżyserką filmu Big Love, Barbarą Białowąc, a krytykiem filmowym Michałem Walkiewiczem. Na YouTubie ten filmik do dziś jest dostępny i pośród wielu mądrości, jakie wypowiada Barbara Białowąc, jest między innymi zdanie, no ja jestem przedstawicielką tego postmodernizmu, bo dzisiaj to już inaczej się nie da. Brzmi to jak brzmi, ale po części Barbara Białowąs trochę na oślep, ale trafiła w sedno, bo ta zmiana myślenia, która dokonała się w sztuce, ale i w filozofii, czy we wszelkiego rodzaju dyskursach intelektualnych, dyskursach akademickich po II wojnie światowej głównie, czyli przejście od modernizmu do postmodernizmu rzeczywiście było wielką przemianą, która zaciążyła na klimacie intelektualnym epoki i doprowadziła do przemiany naszego myślenia o sztuce, o kinie, jest warta tego, żeby się nad nią chociaż przez chwilę zatrzymać. Myślę, że ta główna przemiana, jaka nastąpiła za tym dodaniem przedrostka post, za tym, że modernizm zamienił się w postmodernizm, to taka przemiana bardzo ironiczna. W przeciwieństwie do modernizmu, postmodernizm wyrósł z zawieszenia wiary w taką wielką moc sztuki, która mogła ciągle się rozwijać, która mogła podać nam całościowy obraz świata, która miała przed sobą wzniosłe cele i wielkie perspektywy. To, co wydarzyło się w historii, upadek wielkich narracji, kryzys zaufania do sztuki i do nauki, jaki przyniosła II wojna światowa, odcisnęły również piętno na postmodernizmie, na takim poczuciu, które pojawiło się wśród myślicieli i filozofów, także teoretyków postmodernizmu, którzy przestali wierzyć w sens nowych artystycznych poszukiwań, w przeciwieństwie do modernistów. Wyszli z takiego założenia, że pewne idee się wyczerpały, że właściwie w sztuce wszystko już zostało powiedziane, ale nie jest to wniosek jednoznacznie pesymistyczny. Jest również wyzwalający, bo wskazuje, że skoro nie ma już jakichś wielkich celów przed nami, to możemy żonglować tym, co zostało ustalone do tej pory. Możemy mieszać porządki, łączyć wysokie z niskim, tworzyć pomosty między czymś, co wydawało się wcześniej niemożliwe do połączenia. Pewne idee właśnie sztuki wysokiej, sztuki modernistycznej zostały zaadaptowane przez popkulturę. Doszło tutaj do mariaży, jakich wcześniej nie dało się wyobrazić i w ten sposób powstała nowa jakość właśnie z połączenia sztuki wysokiej z niską sztuki modernistycznej z popkulturą. Co jeszcze jest ważne dla ukształtowania postmodernizmu, dla jego podbudowy teoretycznej, to według teoretyków zachodniej kultury dynamiczny rozwój techniki, konsumpcjonizm, także liberalizacja obyczajów oraz ekspansja nowych środków masowego przekazu, nowych technik audiowizualnych. I co warte podkreślenia i co rzutuje na odbiór twórczości Quentina Tarantino, także na jej znaczenie, na jej wagę, to fakt, że wszystkie te procesy, o których mówiłem, bardzo mocno uwidoczniły się właśnie w świecie kina, bo sztuka filmowa również w pewnym momencie można było odnieść takie wrażenie, że osiągnęła szczytowy punkt rozwoju, zarówno pod względem technicznym, jak i intelektualnym, jak i myślowym. Tutaj można mówić o latach 60., kiedy triumfy święciło tak zwane kino autorów, kiedy swoje apogeum twórczości osiągały takie nazwiska, osiągali tacy twórcy jak Bergman, Fellini czy Antonioni. Oni później nie zyskiwali następców. Ich sposób myślenia o kinie się wyczerpał i trzeba było czegoś nowego, trzeba było wstrząsu, trzeba było przełomu i zwłaszcza twórcy amerykańscy, tacy jak Quentin Tarantino, David Lynch czy Oliver Stone, którzy chętniej niż poprzednicy sięgali do wzorców kultury niskiej, łączyli porządki, odpowiedzieli na nowe zapotrzebowanie, nadali intelektualny kształt nowej epoce i tutaj ten przełom należałoby datować na końcówkę lat 80. i początek lat 90. Pierwszy pełnometrażowy film Quentina Tarantino to rok 1992, Złota Palma dla Davida Lyncha, Za dzikość serca to rok 90. i właśnie tak na osi czasu należało, by ten moment przełomu wskazywać. Tutaj, tak jak widzicie na slajdzie, podkreślę raz jeszcze, że postmodernizm to sztuka łączenia przeciwieństw, gra między przeciwstawnymi punktami odniesienia, czyli realizm a fikcja, kultura wysoka a niska, racjonalizm i irracjonalizm. Pozornie może się to wydawać niemożliwe do pogodzenia, ale tacy twórcy jak Tarantino czy Lynch wskazują, że w tym szaleństwie jest metoda. Oczywiście siłą rzeczy te refleksje o przełomie postmodernistycznym przedstawiam bardzo skrótowo. O tym naukowcy piszą osobne książki, poświęcają im osobne cykle zajęć. Też zachęcam do poszukiwań na własną rękę, do pogłębiania wiedzy. Na koniec podam tytuły książek, w których można tę wiedzę usystematyzować. Teraz powiem tylko skrótowo za Arkadiuszem Lewickim, wrocławskim profesorem, z pewnością części z was doskonale znanym, że jeśli mowa o postmodernizmie ściśle filmowym, istnieją trzy najważniejsze kategorie, w jakich możemy go charakteryzować, w jakie możemy klasyfikować poszczególne filmy. Te kategorie różnią się szerokością horyzontów twórców, poziomem ich erudycji czy ogromem inspiracji, jakimi się posługują. Rozróżniamy postmodernizm wysoki, niski i właściwy. Postmodernizm wysoki to ten, w którym filmowcy odwołują się głównie do sztuki wysokiej. Z niej sięgają po cytaty, do niej kierują aluzje, wymagają od odbiorców odczytania szerokiej erudycji, ciągle poruszają się w kręgu sztuki elitarnej. Przykładem twórcy, który uprawia postmodernizm wysoki, jest chociażby Peter Greenaway. On nakręcił taki film jak Księgi Prospera, które są trawestacją burzy Szekspira. Więc z jednej strony typowe chwyty postmodernistyczne. Aluzje, cytaty, również ironiczne odniesienia, ale jeśli ktoś burzy nie zna, będzie stał na zewnątrz, nie będzie rozpoznawał tych kontekstów i będzie wykluczony. Więc absolutnie erudycja, znajomość sztuki wysokiej jest tutaj pożądana. Na przeciwległym biegunie twórczość Licka Bessona, taki postmodernizm niski, który nie wymaga od odbiorcy szczególnych kompetencji, szczególnej znajomości sztuki wysokiej. Lick Besson w takich filmach jak Nikita, po części także Leon Zawodowiec, sięga wyłącznie do użytych, zgranych konwencji gatunkowych, rozpoznawalnych właściwie przez każdego. Opiera się w swoich aluzjach i cytatach na takim rejestrze. No i wreszcie postmodernizm właściwy, jak można się domyślić, skrzyżowanie dwóch poprzednich trendów, opierający się na żonglowaniu, na wymiennym stosowaniu aluzji do sztuki niskiej i wysokiej. I tutaj nie ma lepszego przykładu niż twórczość Quentina Tarantino i właśnie film Pulp Fiction, gdzie z jednej strony mamy sposoby kręcenia, techniki montażowe czy techniki prowadzenia kamery, jak w filmach francuskiej Nowej Fali, a z drugiej strony hołdy i aluzje do filmów kung fu z lat 70. do kina klasy B, czy nie powiedzieć klasy Z, na jakim Tarantino wychowywał się jako dziecko, jako nastolatek, czy później jako pracownik wypożyczalni wideo, bo i taki rys ma w swojej biografii. Dlaczego właśnie Pulp Fiction jako sztandarowy przykład dzieła postmodernistycznego jest często przywoływany? Dlaczego zasługuje na takie miano? Nad tym warto pochylić się na dłużej. Tak jak już wspomniałem, z jednej strony odwołania do bardzo nikłej wartości artystycznej wielu dzieł popkultury, z drugiej zawiłe odniesienia do klasyków kina, do filmu awangardowego. Zobaczycie, no, widzieliście już Pulp Fiction, ale jeśli będziecie oglądać ten film po raz kolejny, warto zwrócić uwagę, jak prowadzona jest tam narracja, w ilu planach czasowych się przemieszczamy. Zresztą dzisiaj jest to dla nas oczywiste, że ta narracja jest poszatkowana, że jesteśmy na bakier z chronologią, ale w 1994 roku, kiedy Pulp Fiction wchodziło na ekrany, wciąż było to dla wielu odbiorców zaskakujące. Bardzo żałuję, szukałem na YouTubie, kiedyś było takie nagranie z Teleekspresu z roku 1994, kiedy była uroczysta premiera Pulp Fiction. Dziennikarze pytali widzów wychodzących z sali o wrażenia i znany aktor Wojciech Malajkat powiedział, że on w ogóle tego filmu nie zrozumiał, że to jest jakiś bełkot, jak to jest możliwe, że Johna Travolta zabijają, a za chwilę pojawia się na ekranie jak gdyby nigdy nic. Taka słodka, naintisowa naiwność. Dzisiaj już jesteśmy jej pozbawieni, ale swego czasu był to naprawdę wielki przełom, to co zrobił Tarantino w Pulp Fiction. Zresztą do wątku odbioru tego filmu i jego rewolucyjnego charakteru będę chciał jeszcze na moment wrócić. Kolejna ważna rzecz, która świadczy o tej modelowej postmodernistyczności filmu Pulp Fiction, to ostentacyjnie podkreślana sztuczność świata, w jakim obracają się bohaterowie. Teoretycznie wiemy, że akcja filmu toczy się w Los Angeles, ale jest to Los Angeles nierzeczywiste. Bardziej niż prawdziwe miasto przypomina taką popkulturową dżunglę, gdzie na każdym kroku obcujemy z aluzjami do jakichś kontekstów, jakichś dzieł kultury, które były z Los Angeles związane. Najbardziej wyrazisty sposób widać to w scenie kolacji Vincenta Vegi i Mii Wallace w restauracji Jack Rabbit Slims, gdzie nawet kelnerzy są przebrani za postacie ze starych filmów. Cały wystrój odnosi się do popkulturowej rzeczywistości lat 50. i 60. Również tematy rozmowy między tymi bohaterami opierają się na znajomości popkultury. Właściwie to jest jedyna płaszczyzna porozumienia między bohaterami. Oni nie gadają, zwróćcie uwagę, jak będziecie oglądać ten film, o niczym rzeczywistym. Ciągle tylko opierają się na tym, co obejrzeli, czego słuchali i tylko na tej płaszczyźnie mogą znaleźć porozumienie. To jest absolutnie typowo postmodernistyczne zagranie ze strony Tarantina. No i wspomniałem już właśnie o eksperymentach formalnych, zerwaniu z ciągiem przyczynowo-skutkowym. Jeszcze raz podkreślę, jak ważne było to, i zresztą pisali o tym krytycy, którzy pochylali się nad fenomenem Pulp Fiction, że to jest film z jednej strony bardzo zabawny, a z drugiej traktujący świat kina, traktujący tę popkulturową przeszłość bardzo serio, że to napięcie, ten nieustanny balans świadczy o świeżości, decyduje o klasie tego filmu. Podawano przykłady takich tytułów, które były czystą zgrywą, czystym pastiszem, miały premiery niedługo przed Pulp Fiction, tak jak chociażby The Last Action Hero z Arnoldem Schwarzeneggerem, filmy, które przepadły, bo nie było w nich nic więcej aniżeli humor, aniżeli mrugnięcia okiem. U Tarantina sprawa jest bardziej skomplikowana, jest to film głębszy i dużo bardziej przewrotny. Zresztą o tej dwoistości, o tej ambiwalencji, balansowaniu ciągłym między kulturą niską a wysoką Tarantino mówi bardzo często, czyni z tego swoje reżyserskie credo. Pozwolę je sobie odczytać, jako że wykład jest nagrywany i niektórzy słuchacze, jacy są nieobecni na sali, też żeby mieli do tego cytatu dostęp, bo wydaje mi się bardzo ważny. Tarantino mówi tak. Wydaje mi się, że mainstreamowe kino nie ma nic ciekawego do zaoferowania. Kiś się we własnym sosie jest uróżowione, do znudzenia przewidywalne. A to tak zwane ambitne jest dla odmiany ponure i przygnębiające. Przestało być rozrywką. Tymczasem akcja to najczystsza forma kina. I ja do niej wracam. Pulp Fiction jest filmem rzeczywiście z początkowej fazy twórczości Tarantina, jest drugim pełnometrażowym filmem w jego dorobku, ale nie wzięło się znikąd, stanowi element jakiejś konsekwencji, jakiejś bardzo przemyślanej drogi twórczej, na jaką Tarantino wkroczył we wczesnych latach 90. najpierw jako scenarzysta, pewnego poligonu doświadczalnego, jakim były jego wcześniejsze projekty zapowiadające motywy, jakie w Pulp Fiction zostały rozwinięte. Najpierw był scenariusz do prawdziwego romansu, który przeniósł na ekran Tony Scott. Tam również pojawiała się miłość do popkultury. Zabarwiona oczywiście ironią, ale traktowana jako coś, co czyni bohaterów, przynajmniej parę głównych bohaterów, sympatycznymi, marzącymi, będącymi marzycielami, idealistami i właśnie w świecie popkultury szukającymi ucieczki czy klucza do jakiejś poprawionej wersji rzeczywistości. Z drugiej strony ważny był wkład Tarantina w film Urodzeni mordercy Olivera Stone'a, też jeden z najbardziej skandalizujących, najgłośniejszych filmów wczesnych lat 90., chociaż tutaj warto podkreślić, że filmy Tarantina są bardziej ambiwalentne niż to, co Stone zrobił w Urodzonych Mordercach. Zresztą on bardzo mocno zmienił wymowę oryginalnego tekstu Tarantina. Duży spór między Stone'em a Tarantino o tę zmianę wymowy nastąpił, bo Urodzeni Mordercy są filmem, który chce zszokować widza, ale jest filmem z tezą, jest filmem jednoznacznie krytykującym brutalność popkultury, jej zamiłowanie do przemocy, oskarżającym media i sztukę o to, że sprzyja agresywności, sprzyja rozwojowi brutalności na świecie. I każdy, kto zna Tarantina, słyszał jego wypowiedzi, wie, że w jego świecie nie jest to takie proste, że przemoc może służyć, przemoc oczywiście fikcyjna, przemoc przefiltrowana przez świat sztuki może służyć wyzwoleniu, może służyć temu, żeby dać upust swoim najgorszym instynktom, oczyścić się spośród nich, więc to taka ważna uwaga, która również będzie miała swoje uzasadnienie w Pulp Fiction i będzie wywoływała liczne spory, liczne kontrowersje przy interpretacji tego filmu. Bardzo ważnym tytułem w kontekście tego, jak rozwinęła się twórczość Tarantina, są Wściekłe psy. Również film bardzo udany, ale nie aż tak jak Pulp Fiction. Zresztą można te dwa tytuły porównać. Wściekłe psy od niedawna są dostępne na polskim Netflixie. Gdyby spojrzeć, spróbować zinterpretować właśnie Wściekłe psy i Pulp Fiction, zobaczymy, że już w debiucie Tarantina pojawia się problematyka skomplikowanych moralnych wyborów, jakie stoją przed bohaterami, pewnych decyzji, takich pojęć jak lojalność, zemsta i tego, jaką rolę odgrywają w życiu bohaterów. Również tak jak w Pulp Fiction, już we Wściekłych psach pojawia się takie poczucie płynności granic między dobrem a złem, tego, że bohaterowie, po których byśmy się tego nie spodziewali, nagle okazują się zdolni do czynów szlachetnych czy czynów moralnych. Jest też zabawa formą. We Wściekłych psach bardzo dobrze rozwinięta, pewna gra z oczekiwaniami widza, widoczna chociażby w fakcie, że rzecz, która jest sednem tego filmu i tworzy rozmaite konsekwencje w postępowaniu bohaterów, czyli napad na sklep jubilerski, nie jest pokazany na ekranie. Widzimy tylko jego następstwa czy przygotowania, a to, co teoretycznie najważniejsze, co 9 reżyserów na 10 uczyniłoby centrum fabuły, Tarantino demonstracyjnie pomija. Mamy też grę z chronologią, mieszanie planów czasowych, jeszcze w takiej formie szczątkowej, byśmy dzisiaj powiedzieli, nie tak bardzo wyrafinowanej, nie tak bardzo misternej, jak w Pulp Fiction. No, oczywiście znowu erupcje przemocy, tutaj taka, myślę, dość zabawna z dzisiejszej perspektywy historia o pierwszym pokazie filmu Wściekłe psy, gdzie Tarantino opowiadał z niedowierzaniem, że z takiego seansu dla decydentów, dla branży filmowej w trakcie filmu Wściekłe psy wyszło 5 osób, w tym Wes Craven, słynący z bardzo krwawych horrorów, między innymi Ostatniego domu po lewej. Tarantino nie mógł po prostu uwierzyć, że ktoś taki wyszedł z jego seansu, że ten film jest aż tak brutalny według niektórych widzów. No, te wątpliwości czy kontrowersje będą pojawiać się jeszcze dalej, ale zaznaczyły się także we Wściekłych psach, co świadczy o wyjątkowości Tarantina, o tym, że jest jednym z autorów kina, których filmy można rozpoznać na pierwszy rzut oka, których światy tworzą spójną całość. To fakt, że mamy do czynienia z jedną wielką rodziną, z jednym ogromnym uniwersum, w którym toczy się akcja jego filmów, który tylko z pozoru przypomina świat realny, a w rzeczywistości jest projekcją wyobraźni Tarantina. Gdyby się temu przyjrzeć, zobaczymy, że bohaterowie jego filmów noszą to samo nazwisko. Na przykład, że we Wściekłych psach i w Pulp Fiction występuje gangster, który nazywa się Vega, że pewne postacie powracają, które są ważne dla jednych filmów, powracają w epizodach, w filmach innych, późniejszych. Takich mrugnięć okiem jest zresztą w twórczości Tarantina bardzo dużo. Pojawiają się pewne nazwy własne, nazwy marek, które funkcjonują tylko w świecie tarantinowskim. Ciekawe jest też jego podejście do współpracy z aktorami, bo jeśli przyjrzymy się chociażby Pulp Fiction, to zobaczymy, że żadna z ról nie jest tam obsadzona przypadkowo, że właściwie każda postać stanowi mrugnięcie okiem do dotychczasowego dorobku aktora, który w tę rolę się wciela. Zamiłowanie Vincenta Vegi do tańca jest mrugnięciem okiem w stronę przeszłości tego aktora, chociażby w Gorączce sobotniej nocy. Epizod Christophera Walkena jako weterana wojny wietnamskiej nie wybrzmiałby tak dobrze, gdyby Christopher Walken nie był gwiazdą jednego z najważniejszych filmów rozrachunkowych z Wietnamem, czyli Łowcy Jeleni. No i tych tropów jest bardzo dużo, można ich szukać na własną rękę. Godne podkreślenia, bo pojawiające się również w późniejszych filmach Tarantino, jest też takie, można powiedzieć, zuchwałe, czy świadczące o dużej pewności siebie przekonanie reżysera, że on jest w stanie przywrócić blask pewnym przygasającym gwiazdom. Właściwie w każdym filmie Tarantina mamy postać ikony, która od dłuższego czasu nie grała ról na poziomie swoich możliwości. Tarantino doprowadza do renesansu tych karier. W Pulp Fiction udało się to za sprawą Johna Travolty, w mniejszym stopniu także Bruce'a Willisa, który oczywiście był wielką gwiazdą, ale zaliczył kilka słabszych ról na swoim koncie. Później był to chociażby Kurt Russell w filmie Grindhouse Death Proof i jak wspomniałem, właściwie w każdym tytule ten wątek się przejawiał. Swoją drogą w ramach chwili oddechu chciałbym zadać wam pytanie, zaprosić do małego konkursu. Jest nagroda. Uprzedzam, że pytanie będzie bardzo trudne, ale mam nadzieję, że pozytywnie będziecie w stanie mnie zaskoczyć. Słuchajcie, pytanie pozornie abstrakcyjne, pozornie otwarte. Jaki jest związek filmu Pulp Fiction i miasta Wrocław? Ktoś ma jakiś pomysł? Proszę bardzo. Okej. Nie, na razie się nie udało, ale ten Bruce Willis jest o tyle dobrym tropem, że chodzi rzeczywiście no, o jedną z osób, która pracowała przy tym filmie. No, proszę. Brawo! A jaki jest jego związek z Wrocławiem? Tak, urodził się tutaj. Dobrze, udało się. Brawo. Proszę bardzo. Gra Hollywood. Jest. Dla tej reakcji warto było zorganizować ten konkurs. Dzięki wielkie, wracamy do Pulp Fiction, wracamy do uniwersum Quentina Tarantino. Przez chwilę chciałbym zatrzymać się nad tymi dwoma biegunami inspiracji reżysera, bo jak wspomniałem, jest to ważna cecha postmodernizmu. Z jednej strony sztuka niska, z drugiej sztuka wysoka. Sam tytuł już jest pewną wskazówką. Tytuł Pulp Fiction odnoszący się do kryminałów wydawanych na tanim papierze, ociekających seksem, przemocą, popularnych w latach 40., 50. i jeszcze chyba 60., które stanowiły ważne źródło inspiracji dla Tarantina. Właściwie wszystkie typy postaci, jak z jakimi mamy do czynienia w Pulp Fiction, dwóch drobnych gangsterów, bokser, który decyduje się sprzedać swoją walkę i zainkasować za to pieniądze, to są postacie typowe dla tego świata. Właściwie, tak jak sam Tarantino to nazywa, to są postacie rodem z kina, z literatury śmieciowej, którym udało się wznieść na wyższy poziom. Zresztą te kryminały typu Pulp Fiction są o tyle ciekawe w kontekście tego, o czym mówię, że mimo ich wtórności, mimo ich schematyczności, one stanowiły taką trampolinę dla twórców, którzy byli w stanie przekroczyć ich ograniczenia i dzisiaj są już klasykami, bo w świecie tych Pulp Fiction poruszał się i Dashiell Hammett, i Raymond Chandler, więc nawet te brukowe powieści sensacyjne dały już wcześniej komuś matrycę do tego, żeby wznieść się wyżej. I również tutaj dla Tarantina mogły być jakimś źródłem inspiracji. No i oczywiście to, co powtarza się również w jego świecie, w świecie jego twórczości, czyli mieszanka przemocy i czarnego humoru. To też była jedna z wizytówek właśnie powieści spod znaku Pulp Fiction. Teraz drugi biegun inspiracji Tarantina, czyli francuska nowa fala, gdzie Tarantino też był kontynuatorem myśli François Truffaut, Erika Romera czy Jeana Luca Godarda, bo oni z jednej strony byli wielkimi innowatorami, zmienili sposób myślenia o kręceniu filmów, domagali się tego, żeby były one mniej sztuczne, żeby zasypywały podziały między tym, co wysokie, a niskie. Doprowadzili do pewnego przełomu, pewnej rewolucji w światowym kinie, w kinie autorskim i Tarantino tę rewolucję doprowadził do końca, jeszcze bardziej ją zradykalizował i często powoływał się na swoje pokrewieństwo z twórcami francuskiej nowej fali. Pokrewieństwo na pierwszy rzut oka bardzo dalekie, bo chociażby kino Erika Romera, wyrafinowane, odwołujące się do bardzo skomplikowanych psychologicznie postaci, ich wyborów moralnych, ich motywacji mogłoby się wydawać dalekie od Tarantina, ale on często powtarza, że dialogi w swoich filmach, ich głębie, wielopiętrowość wzoruje właśnie na Romerze i jako pracownik wypożyczalni wideo traktował to jako swoją misję, wręcz żeby popularyzować twórczość Romera wśród klientów, kiedy ktoś do niego przychodził i mówił, że nie wie, co chce obejrzeć. Proponował im właśnie filmy Romera, zwykle wracali po jeszcze, więc te sugestie były jak najbardziej trafione. Ważną postacią dla Tarantina był też Jean-Luc Godard w Pulp Fiction. Konkretne sceny, tak jak scena konkursu tańca, są bardzo wyraźnie inspirowane Godardem, tak samo jak wygląd Mii Wallace granej przez Umę Thurman stanowi hołd dla ikony Godarda, dla muzy nowej fali, czyli Anny Karin, zresztą zmarłej przed kilkoma miesiącami, diwy kina francuskiego. Także jeśli będziemy myśleć, czy doczytywać coś więcej o inspiracjach tarantinowskich, to te wątki nowofalowe będą tutaj bardzo ważne, także w kontekście zabawy formą i tej tendencji do mieszania chronologii. Chociażby jest słynny cytat Godarda, który mówił, że film owszem powinien mieć początek, środek i koniec, ale niekoniecznie w tej kolejności. To mogłyby być motto eksperymentów tarantinowskich z narracją, jakie widzimy w Pulp Fiction. No tutaj rzeczona zagadka Andrzej Sekuła. Warto dodać może, że... To akurat nie Andrzej Sekuła. Andrzej Sekuła to on. To ten człowiek, który pracował przy Tarantino także przy Wściekłych Psach, więc ma bardzo istotną rolę w tym, jak rozwijała się kariera Tarantina w początkowej fazie jego twórczości. Później ich drogi się rozeszły. Tarantino wyszedł na tym lepiej, niestety, bo o Sekule dzisiaj słuch raczej zaginął, funkcjonuje gdzieś na obrzeżach Hollywood. Swoją drogą Wrocław w ogóle ma szczęście do utalentowanych operatorów robiących karierę za oceanem, no może nie szerzej Dolny Śląsk niż Wrocław, bo z naszym regionem związany jest też Janusz Kamiński, czyli nadworny etatowy operator dziś Stevena Spielberga. Chyba najciekawsza rzecz, jeśli chodzi o interpretację Pulp Fiction i o rozmaite spory, jakie ciągle nie wygasły, ciągle toczą się wokół tego filmu, czyli problematyka moralna, jaka przynajmniej wedle części odbiorców, wedle części interpretatorów, którzy tym filmem się zajmują, jest elementem bardzo istotnym, gdy myślimy o Pulp Fiction. Bo tak jak widzicie w prezentacji, istnieje taka tendencja do odczytywania Pulp Fiction jako współczesnej przypowieści. Niektórzy piszą wprost, że to właściwie jest taka na wskroś współczesna, na wskroś tarantinowska wariacja na temat biblijnej przypowieści o dwóch łotrach, z których jeden się nawrócił, a drugi pozostał sceptykiem. I oczywiście tutaj ta oś pewnej różnicy w postępowaniu przebiegałaby pomiędzy postacią Julesa Winfielda, granego przez Samuela L. Jacksona, a Vincenta Vegi, czyli Johna Travolty. Na korzyść Julesa, na korzyść Samuela L. Jacksona, który, jak pamiętacie, czy jak zobaczycie po raz kolejny za chwilę, przechodzi pewną przemianę z takiego bezwzględnego gangstera, maszyny do zabijania, zamienia się w człowieka zdolnego do empatii, człowieka, który puszcza wolno swoich przeciwników, swoich rywali, który dostrzega obecność siły wyższej w świecie, który wie, że jego ocalenie, które w pewnym momencie następuje, staje się za sprawą cudu. No a z drugiej strony sceptyk Vincent Vega, człowiek płytki, powierzchowny, który nie ma w sobie tej pogłębionej zdolności do refleksji. Zresztą nawet jego inspiracje, które są tylko i wyłącznie w kręgu kultury niskiej, by wskazywały, że jest to postać właśnie powierzchowna. Zresztą nawet jeden z interpretatorów pisał o Vincencie tak. Vincent bierze narkotyki, myśli tylko o popkulturze, czyta kiepskie powieści. czytanie kiepskich powieści jest absolutnie tutaj wartościowane negatywnie i może wskazywać na to, że ten bohater nie jest obdarzony tak wielką sympatią. Choć ciekawy jest też moment reakcji na przypadkowe zabójstwo. Wedle tych, którzy twierdzą, że Pulp Fiction można interpretować jako przypowieść moralną. Bo dla Julesa, dla Samuela L. Jacksona jest to punkt zwrotny, właśnie moment, pretekst, paliwo dla autorefleksji. Vincent absolutnie się tym nie przejmuje. Twierdzi, że jest to naturalna kolej rzeczy i tutaj by przebiegała jakaś oś różnicy pomiędzy tymi postawami. Ciekawie na tym tle prezentuje się postać Butcha, granego przez Bruce'a Willisa. On jest kimś pomiędzy. Ma w sobie trochę zdolności do autorefleksji, jaka jest właściwa Julesowi. On też, jak zauważymy, przeżywa na naszych oczach pewną przemianę, a z drugiej strony pozostaje w równym stopniu cynikiem i egoistą jak Vincent. I sytuuje się gdzieś na przecięciu tych dwóch skrajnych postaw i jest ważnym elementem tej układanki tarantinowskiej, która mogłaby nam dawać do myślenia i skłaniać nas do interpretacji natury moralnej. Chociaż oczywiście, jak to zawsze w postmodernizmie, jak to zawsze u Tarantina, to wszystko może być pułapką i drwiną z naszych przyzwyczajeń. Dla kogoś ta interpretacja biblijna czy metafizyczna może brzmieć po prostu śmiesznie i nie będziemy w stanie rozstrzygnąć tego, kto tutaj ma rację. Być może zresztą ten wątek powróci do nas w trakcie dyskusji. I ta ambiwalencja właściwie, która towarzyszy krytykom po dziś dzień, czy filmoznawcom, którzy nad Pulp Fiction się pochylają, myślę, że jest jedną z przyczyn, dla których status Pulp Fiction ciągle jest kultowy i jedną z przyczyn, dla których ten film wywołał tak wielkie kontrowersje 25 lat temu. Mówi się, myślę, że bez cienia przesady, że moment, kiedy Pulp Fiction, czyli drugi film w dorobku relatywnie nieznanego reżysera, jakim był Quentin Tarantino, otrzymał Złotą Palmę na festiwalu w Cannes, właściwie bezpowrotnie zmienił oblicze światowego kina, bo wpuścił na salony właśnie kino postmodernistyczne z tego nurtu postmodernizmu właściwego. Wskazał, że sztuka wysoka może żonglować aluzjami do popkultury, może być pełna czarnego humoru, może być zgrywą, może być grą. Nie musi traktować widza śmiertelnie poważnie. Nie wszyscy chcieli zgodzić się na taki stan rzeczy, na taki obrót spraw. Gdy dzisiaj się sięgnie do polskiej prasy z roku 1994, można znaleźć haki na wciąż aktywnych dziennikarzy, którzy Pulp Fiction po prostu nie zrozumieli, nie dostrzegli jego doniosłości, potraktowali te wszystkie rozstrzygnięcia jako pewien wybryk. Zarzucano Clintowi Eastwoodowi, który był szefem jury na festiwalu w Cannes, po prostu braki w erudycji, niedouczenie. To, że on nie zrozumiał innych, bardziej ambitnych, bardziej wyrafinowanych filmów niż Pulp Fiction i dlatego właśnie zdecydował się nagrodzić film Quentina Tarantino. Dziś wiemy, że historia przyznała Eastwoodowi rację, że właśnie na Tarantina powołują się współcześni reżyserzy, że ten film wskazują jako częste źródło inspiracji i to, co odcisnęło na nich piętno. W Polsce ten spór o to, czy Pulp Fiction zasługuje na bycie fetowanym, był silniejszy o tyle, że głównym konkurentem do Złotej Palmy, tak przynajmniej szeptano w kuluarach, był Czerwony Kieślowskiego. Właśnie film bardzo symboliczny, bo staroświecki, rozegrany wyłącznie na wysokich tonach, pełen patosu. Niektórzy powiedzieli, że pretensjonalny, że nie zniósł próby czasu i to zresztą jest chyba ostateczny argument na korzyść decyzji Clinta Eastwooda, że dziś Pulp Fiction jest uznawany za arcydzieło światowego kina, o Czerwonym raczej się nie pamięta, a o tym, jak wielkie kontrowersje wzbudziła sama decyzja, jak dużym zaskoczeniem była też dla widzów i dla samej chyba ekipy twórców Pulp Fiction, wskażę krótki filmik, który przygotowałem, który pokazuje moment odbioru nagrody przez Tarantina i jego dosyć osobliwy, powiedzielibyśmy, dialog z publicznością i z negatywnymi reakcjami na tę nagrodę. Bardzo poproszę o wyświetlenie filmiku.
Okay.
Nie słychać? Tak. No. Myślę, że gdyby Roland Barthes dożył dzisiejszych czasów, mógłby napisać esej o tym, jak ten soczysty fuck, który pokazał Quentin Tarantino, jest gestem symbolicznym wobec tej odchodzącej przeszłości kina modernistycznego. No proszę Państwa, gdyby Krzysztof Kieślowski dostał Złotą Palmę, zachowywałby się trochę inaczej, jak sądzę. Chociaż też nie chciałbym sprowadzać tej rywalizacji do takiego starcia dwóch gigantów, bo Tarantino Kieślowskiego cenił, zwłaszcza za krótki film o zabijaniu. Podobno podszedł do niego na jednym z festiwali i podziękował mu za tamten film. Powiedział, że właśnie na nim między innymi uczył się kina. Natomiast jak wspomniałem, w Polsce decyzja została odebrana jako skandaliczna, pozostała kompletnie niezrozumiana i to pewne kiksy zdarzały się nawet tak wybitnym krytykom jak Tadeusz Sobolewski. Chciałbym może zacząć od jego cytatu i też odczytam go. Gazeta Wyborcza, rok 94, maj. Przewodniczący jury Clint Eastwood dopiął swego. Złota Palma dla Pulp Fiction, Quentina Tarantino. To kolejny ukłon festiwalu kanańskiego w stronę młodego kina amerykańskiego, który parodiuje popularne gatunki. Gra formą, działa na najprostsze podkorowe emocje. Po Lynchu, po braciach Coen, Tarantino. Zaskoczenie. Aplauz publiczności i głosy protestu. Kobietę krzyczącą z balkonu, że nie zgadza się z nagrodą dla Tarantino, uciszano trzykrotnie. I uwaga, najlepsze. Ta Złota Palma to zawód dla wszystkich, którzy cenią kina autorów. No cóż, każdemu się zdarza popełnić błąd. Później, wiele lat później, Tadeusz Sobolewski zachwycał się filmem Grindhouse Death Proof, więc myślę, że niczym Jules Winfield doznał pewnego odkupienia. A tutaj jeszcze głos z drugiej strony, z takiego wnętrza, z samego środka festiwalu, czyli cytat z wywiadu, jakiego wiele lat później polskim mediom udzielił skądinąd laureat literackiej Nagrody Nobla Kazuo Ishiguro, pisarz, który był wówczas członkiem kanańskiego jury i był jednym z takich silniejszych głosów, które optowały za nagrodą dla Pulp Fiction właśnie. Ishiguro w wywiadzie dla Newsweeka mówi tak. Ponoć to jury w Cannes zabiło Kieślowskiego, który nie mógł zrozumieć, dlaczego nie dostał głównej nagrody. Prawda jest taka, że nikomu z nas w jury ten film się nie podobał. Był zwyczajnie słaby, przerafinowany, zimny. Ale lobby wspierające Kieślowskiego było bardzo mocne. Francuzi naciskali na nas, dajcie nagrodę, co wam szkodzi, on jest bardzo chory, może więcej nic nie nakręcić. Nie ulegliśmy. Nie dlatego, żeby zrobić im na złość, ale dlatego, że w konkursie były filmy, które biły Czerwonego na głowę. My na Czerwonego się nie nabraliśmy. Ale wiele osób nie jest w stanie wybaczyć nam tego do dziś. Tyle, że chyba czas działa na naszą korzyść. Pulp Fiction to dziś film legenda, o Czerwonym prawie nikt nie pamięta. No, nic dodać, nic ująć. Powoli zbliżając się do końca, chciałbym jeszcze pochylić się na moment nad kontrowersjami interpretacyjnymi wokół Pulp Fiction, jakie, jak wspomniałem, towarzyszą temu filmowi do dziś. I myślę, że to też stanowi świadectwo żywotności i znaczenia Pulp Fiction, że to mimo tych 25 lat nie jest pomnik, ale tytuł, który ciągle wzbudza żywe emocje. Bardzo Państwa przepraszam za użycie słowa apologia na tej prezentacji. Wystarczyłoby pochwała, przyznaję, z pokorą, ale każdego, kto pisze, czasem poniesie. Natomiast rzeczywiście, tak jak tutaj wspominam, ciągle toczą się dyskusje, zwłaszcza chyba w dobie takiej rosnącej poprawności politycznej i podejrzliwego podejścia do wizji wielu artystów i do tego, jak obnoszą się z tematami uznawanymi za wrażliwe. Wielkie pytanie, czy Pulp Fiction jest pochwałą maczyzmu, czy jego wyśmianiem? Bo nie ulega wątpliwości, że bohaterowie filmu Tarantina są typami macho. Język, jakiego używają, sposób, w jaki traktują postacie kobiece, w jaki się o nich wypowiadają, jest ewidentnie maczystowski. Ja przyznam się od razu, przyznam się uczciwie, że dla mnie jest to typowo ironiczny zabieg ze strony Tarantina, że wszyscy ci, którzy swoją męskością się w Pulp Fiction przechwalają, kończą źle, zostają wyśmiani, sparodiowani, przedrzeźnieni. Zresztą na taką interpretację wskazywałby chociażby kierunek, w jaki ewoluowała twórczość Tarantina. Właściwie im później w jego filmografii, tym większe znaczenie postaci kobiecych, pochwała ich siły, zdolności sprawczej, zdolności do brania życia w swoje ręce. No, chociażby Kill Bill tutaj jest ważnym przykładem, albo wspomniany Grindhouse Death Proof i ta ikoniczna scena finałowa, gdy bohaterki kobiece spuszczają łomot kaskaderowi granemu przez Kurta Russella. No ale ciągle te spory się toczą i tak jak wspomniałem, w związku z tym, w którą stronę idzie dziś debata o kulturze, myślę, że one będą tylko i wyłącznie przybierały na sile. Druga rzecz, na jaką warto zwrócić uwagę, to pojawiająca się również w kontekście późniejszych filmów Tarantina, zwłaszcza Django, dyskusja na temat tego, czy Tarantino jest rasistą, czy wręcz przeciwnie. Czy kultura Afroamerykanów, kultura czarnoskórych jest dla niego wartością, którą on broni, której ceni. O tym mówiono, zwłaszcza przy okazji Django. Spike Lee, jak to ma w zwyczaju, bardzo mocno i dobitnie wyrażał swoje zdanie na ten temat. Natomiast tutaj wydaje mi się, że sytuacja jest analogiczna jak w przypadku podejścia do postaci kobiecych. Nawet jeśli bohaterowie używają określonego żargonu, odnoszą się do postaci czarnoskórych z wyższością, zostaje to wyśmiane, sparodiowane. Zresztą no, postać czarnoskórego bohatera, czyli Julesa, granego przez Samuela L. Jacksona, jest wedle wielu interpretacji najbardziej pozytywną, najbardziej godną pochwały postacią taką, z którą chcemy się jak najmocniej utożsamić, nośnikiem najbardziej pozytywnych wartości. No i oczywiście evergreen, temat, który nigdy się nie skończy, czyli dyskusja na temat tego, do jakich celów Tarantino używa tej przesadzonej komiksowej przemocy na ekranie. Zresztą była o tym mowa również przy okazji pewnego razu w Hollywood. Tarantino powtarza do znudzenia, odpiera oskarżenia, że jego filmy sprzyjają rozwojowi przemocy. On mówi, że on ją specjalnie odrealnia, przejaskrawia, czyni absurdalną. I jest takie jego zdanie, które odpiera te wszystkie zarzuty, bardzo lakoniczne, bardzo błyskotliwe, że w jego opinii nikt nie zabija poprzez filmy, poprzez oglądanie filmów, a co najwyżej, jeśli ogląda dużo filmów, staje się twórcą horrorów. Możemy się z tym zgadzać lub nie, ale myślę, że jest to całkiem zgrabna linia obrony. I cóż, mam nadzieję, że te kontrowersje czy skrajne opinie wybrzmią również podczas dyskusji i potwierdzą tę moją tezę, że Pulp Fiction po 25 latach od premiery ciągle budzi żywe emocje. Na koniec dwie obiecane lektury, sugestie lekturowe. Z jednej strony oczywiście wydany nie tak dawno w Polsce zbiór wywiadów z Tarantinem, a z drugiej bardziej od strony naukowej, akademickiej, właśnie związanej ze znaczeniem i charakterystyką postmodernizmu, książka Sztuczne Światy profesora Arkadiusza Lewickiego. Dziękuję za uwagę. Dobrego seansu.